Opowiem wam na początku o pewnym człowieku. Był nauczycielem języka polskiego. Bardzo dobrym, najlepszym w szkole, najlepszym w mieście. Miał zadatki na kogoś, spod którego ręki wyjdzie wielu ludzi pióra, chociaż dzisiaj niewielu ludzi już pisze piórem, ale rozumiecie, o co chodzi. Był świetnym nauczycielem. Miał jednak gromadkę własnych dzieci, swoich dzieci, mieszkał w domu w trakcie budowy, no i po pracy wskakiwał w robocze ubranie, a wieczorem żona nieraz znajdowała go śpiącego na stercie klasówek do poprawienia. Bardzo trudno było mu zaspokoić potrzeby rodziny, ale miał jeszcze jeden pomysł. Od czasu do czasu malował sobie twarz na biało, na nos nakładał czerwoną piłeczkę, przebierał się w strój klauna, szedł na główną ulicę swojego miasta, na promenadę, siadywał na małym stołeczku i grał na ukulele. Wiecie, co to jest ukulele? Taka malutka gitara klasyczna, tak? Grał na ukulele, wybijając rytm stopami na małej perkusji. Jednocześnie grał też na harmonijce, tak? Czapka na ziemi wypełniała się monetami. Niestety, mimo makijażu, został pewnego dnia rozpoznany przez swoich uczniów. Panie profesorze, co pan? Dzisiaj poznamy kolejny odcinek listu do Filipian. Będzie to trzeci rozdział, 17, wers do 20. Przeczytajmy najpierw wers 17. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Do czego Paweł zachęca tutaj tych wszystkich, którzy to czytają? Do czego zachęca adresatów, chrześcijan Filipi? Żeby brali z niego wzór. Jak to będzie możliwe, skoro nie ma go tam osobiście? Jest na to sposób, dalej Paweł pisze, jak tutaj widzimy. Wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. A więc mogą patrzeć na liderów, którzy postępują na wzór Pawła, bo kiedyś on zbudował ich na uczniów. Ale wyzwanie, które jest w tych słowach dla każdego z nas, jest następujące. Być dobrym wzorem dla innych. Jakim wzorem jestem dla innych? Jak wielka to jest odpowiedzialność, być wzorem? Popatrzmy, co powiedział Jezus, Ewangelia Mateusza 18:6. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Wielka odpowiedzialność. To, jakim jesteśmy wzorem. Największa. Ktoś powie: ale ja nie chcę być wzorem, mnie to nie obchodzi. Nie da się nie być wzorem. Nie da się być neutralnym. Jesteś wzorem dla pewnych ludzi, jest tylko pytanie, jakim. Ale czego ten wzór, którym mamy być dla innych, ma konkretnie dotyczyć? Jeszcze raz popatrzmy na ten nasz 17 wers głównego tekstu. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Czego wzór ma dotyczyć? Można tu wyakcentować słowo postępują. Wzór dotyczy postępowania. Wzór dotyczy tego, co konkretnie robimy we wszystkich dziedzinach naszego życia. Czasami zastanawiam się, jakim wzorem ja jestem dla innych. W tym, co robię, czym się zajmuję, na czym się koncentruję. To jest moja największa odpowiedzialność przed Bogiem. Być dobrym wzorem dla innych. Dlaczego to jest takie ważne? Przeczytajmy kolejny odcinek naszego tekstu, wersy 18 i 19. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Co się stanie, jeżeli Filipianie nie będą mieli dobrych wzorów? Pójdą za złymi. Zarażą się złymi wzorcami. Dlaczego my potrzebujemy dobrych wzorów do naśladowania? Bo jak nie, to pójdziemy za złymi. Pewnego dnia profesor przyszedł znowu w stroju klauna na promenadę. Patrzy, a tu pojawiła się konkurencja. Więcej grajków, podobnie ubranych, grają na ukulele. Jeden z nich mówi: panie profesorze, nie poznaje mnie pan? Profesor rozpoznał w nim jednego ze swoich najlepszych uczniów, tak, który miał najlepsze zadatki na pisarza i paru innych. Co tu robicie? Dlaczego się nie uczycie? Dlaczego marnujecie swoje życie? Idźcie pisać. Ale czy miał prawo o to prosić? Przecież poszli w jego ślady. Dlaczego potrzebujemy być jak najlepszym wzorem? Bo jak nie, to i tak jesteśmy wzorem, tyle że złym. Potrzebujemy być jak najlepszym. Ale chcąc, by tak było, sami potrzebujemy najlepszych wzorców. Bo są dobre i złe wzorce. Jeżeli nie pójdziemy za dobrymi, to idziemy za złymi. Czasami robię sobie taki web search w internecie. Szukam wzorców, szukam najlepszych wzorców. Słuchałem w tym tygodniu pewnego wykładu, krótkiego wykładu pewnego pastora, jak przedstawiał Ewangelię. Do teraz jestem pod wrażeniem. Rzuciłem też okiem na Billa Hypesa w tym tygodniu, tego od książki Odważne przywództwo, niektórzy z was czytali. Wspólnota, którą prowadzi, liczy 22,5 tysiąca ludzi. W ostatnią niedzielę przemawiał w czarnej koszuli. Wziąłem z niego wzór. Pojadę jeszcze kiedyś sobie w świat, jak Bóg pozwoli, by szukać wzorców, tak? Szukać najlepszych wzorców. Ale największy wpływ mieli na mnie ci, którzy byli na żywo i długoterminowo. Rodzice akurat w moim przypadku byli świetnym wzorem i mój główny mentor Zygmunt. Poszedłem za ich wzorem, mam taką nadzieję. Potrzebujemy dobrych wzorców, potrzebujemy być dobrym wzorem. Nie ma większej odpowiedzialności, przed którą Bóg nas postawił. Ale zejdźmy na poziom bardziej szczegółowy. Co to znaczy dobre wzorce? Co to znaczy złe wzorce? Popatrzmy jeszcze raz na wers 19. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Wśród tych złych wzorców wymienione są rzeczy, których winniśmy się wstydzić, a więc takie rażące: niemoralność, nieuczciwość, używki, takie skrajne rzeczy i od razu widać, że są złe. Jednak szczególnie ciekawym sformułowaniem jest ich bogiem brzuch, prawda? Nie chodzi o apetyt, jest to coś subtelnego, pewien sposób myślenia, chociaż wyglądający względnie niewinnie, może wyrządzić największe szkody w życiu chrześcijanina i powodować, że nie przyniesie owocu na wieczność. O co chodzi w tym wzorcu myślenia bogiem brzuch? Jakie to myślenie? Angażowanie swojego potencjału w zaspokojenie przyziemnych pragnień kosztem inwestowania w wartości najwyższe, duchowe. Można powiedzieć w formie hasła przejadanie potencjału kontra inwestowanie. Angażowanie swojego potencjału w rzeczy przyziemne kosztem inwestowania w rzeczy wieczne. Dwa wzorce myślenia. Przejadanie kontra inwestowanie. Skoro zacząłem posługiwać się ilustracją szkolnictwa, to będę się tego trzymał. Genialny nauczyciel zostawił swój talent do wychowywania wielkich pisarzy i dorabiał na promenadzie. Dlatego owocem jego życia będzie kilku klaunów grających na ukulele. Potencjał zostań ukulele, tak? Wiecie już, tak? Taka malutka gitarka. Coś takiego nie zdarzyłoby się w żydowskim systemie kształcenia. Mówiąc tak najbardziej ogólnie, ponadczasowo, Żydzi są narodem, który według mojej skromnej wiedzy najwięcej wydał na edukację swojego potomstwa w całej historii świata. Na przykład w Polsce, patrząc chociażby na wiek XVII, XVIII, wśród Polaków analfabetyzm był dosyć powszechny. Wśród Żydów praktycznie nie istniał. Bo już w wieku 3-4 lat dzieci żydowskie uczestniczyły w zabawach rozpoznawania liter z Talmudu, miały już swoich nauczycieli w małych grupkach. Można by długo opowiadać, ale mówiąc tak najbardziej zbiorczo, może jeszcze ciekawą rzeczą jest, że obowiązek szkolny w Polsce powstał w roku 1919, tak? A wśród Żydów praktycznie w II wieku przed Chrystusem. Mówiąc najbardziej zbiorczo, Żydzi w swojej historii utrzymywali przeciętnie jednego nauczyciela na 10 pracujących. To oznacza przeciętnie 1/10 swoich pieniędzy przeznaczali na nauczycieli, na tutorów dla swoich dzieci. Biorąc pod uwagę, że 2/10 przeznaczali na synagogę, no to byli narodem, który wyjątkowo dużo inwestował w przyszłe pokolenia. A potem się dziwimy, albo wręcz złościmy, że mają taki wpływ. Oczywiście są w tym też obietnice Boga, ale wyraża się to praktycznie w ten sposób. Popatrzmy na dzisiejsze statystyki. Drugim co do wielkości skupiskiem Żydów na świecie poza Palestyną są Stany Zjednoczone. Przy okazji najpotężniejsze mocarstwo. Żydzi stanowią tam 1,7% ludności, tak? Ale w obecnym Kongresie Stanów Zjednoczonych zasiada ich 5,5%. 7% wszystkich stanowisk kierowniczych w korporacjach, a to są największe korporacje na świecie. 60 stanowisk kierowniczych w Hollywood zajmują Żydzi. Żydzi są też na pierwszym miejscu pod względem zarobków w USA. Co zrobić z tym faktem? Można się na to zezłościć. Wszędzie się pchają. Ale tak obiektywnie, co by nie powiedzieć, czy to nie jest sprawiedliwe, że naród, który najwięcej inwestował pieniędzy i czasu, a tym samym mniej przejadał i przeznaczał na przyjemności, że takie są skutki. To tylko ilustracja, tak? Dwóch sposobów myślenia. Przejadania i inwestowania. Mamy do wyboru jeden z dwóch wzorców myślenia. Możemy narzekać na świat, na otoczenie, na warunki, że jest tak beznadziejnie, ale możemy zrobić coś innego. Nauczyć się Bożego sposobu myślenia, przyjąć z wiarą odpowiedni wzorzec, zaufać Bogu i Jego Słowu i pójść za tym wzorcem, inwestować. Ale w co szczególnie warto inwestować? Nasz czas, nasze zaangażowanie, nasze pieniądze. Popatrzmy na ostatnią część naszego fragmentu, wers 20, pierwsza jego część. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. W co warto inwestować jako chrześcijanie? W swoją ojczyznę, a jestem obywatelem nieba. Potrzebuję dostosować swoje myślenie do tego, kim jestem. Dlatego będę inwestował w szerokim sensie swój czas, swoje możliwości, wszystko w coś, co nie podlega zagładzie, co nigdy nie zostanie mi zabrane, co nie przemija, co jest wieczne. A więc nie będę się koncentrował na zachciankach, na tym, do czego ciągnie moje ciało, bo za chwilę już go nie będę miał, lecz na tym, co wieczne. A co jest wieczne? Dusze ludzi i Słowo Boże. Jedyne wartości, które przetrwają. Moja własna dusza, a więc nie przehandluję jej za moje pożądliwości i ambicje. Poznam Chrystusa, Jego Słowo, pójdę za Jego obietnicami, pomogę też wielu innym, by zasiane zostało w nich Słowo, bo to jest wieczne, tak? I w to warto inwestować. A co będzie z moją ziemską ojczyzną, z tym, że jestem Polakiem? Ona też bardzo na tym skorzysta. Dużo bardziej, niż gdybym szedł inną drogą. Prawdziwy interes ziemskiej ojczyzny nigdy nie jest sprzeczny z tą niebieską, tak? Bóg pragnie pomyślności dla nas. A więc przyczynię się do tej pomyślności o wiele bardziej, niż gdybym szedł inną drogą. A co będzie z moim osobistym życiem? Okazuje się, że ci, którzy inwestują w te wartości, doświadczają szczególnej pomyślności, patrząc na całość ich życia. Dobre i złe wzorce. Przejadanie kontra inwestowanie. Czasu, pieniędzy. Czasami chrześcijanie ulegają pewnemu stereotypowi, pewnej schizofrenii. Tak, oddanie na wieczność, ale o pieniądzach cichosza, tak? Nie mówimy. Chrześcijanie ulegają tej niespójności bardzo często ze strachu przed otoczeniem. Co sobie ono pomyśli, kiedy mówimy o pieniądzach, inwestowaniu w Kościół, we wspólnotę, a jeszcze dziesiątej części swoich zarobków? Toż to skandal, oburzenie, aparat wyzysku, im chodzi tylko o pieniądze. Takie opinie akurat trafiają na podatny grunt, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, które jest głównie jakie? Światowe statystyki podają, że w Kościele katolickim ofiarność jest poniżej 1%, a na przykład w Kościele baptystów między 5 a 6%, tak w skali światowej. To wyjaśnia, dlaczego mówienie o dziesiątej części w pewnych społeczeństwach jest zupełnie normalne, a w innych wywołuje oburzenie. Ale musimy się z tym zmierzyć, bo prawda jest taka, że bez dziesiątej części na wypełnienie misji Kościoła, Kościół nie jest w stanie tej misji wypełnić. Tak naprawdę wszyscy na tym tracą, i Kościół, i społeczeństwo. Skoro mamy być wzorem w myśleniu, to nie możemy być wzorem tylko w tym, co jest łatwe do zaakceptowania. Potrzebujemy również w tym, potrzebujemy rozwoju w tej dziedzinie, potrzebujemy zmiany sposobu myślenia. Ale jak przebiega zmiana sposobu myślenia? Gdy patrzymy na kontekst całej Biblii, możemy zobaczyć niezwykle ciekawy wzorzec, jak Bóg uczy ludzkość myślenia. Na przykład, jak Bóg uczy tego, że oczekuje od człowieka oddania. On sam oddaje się człowiekowi bezgranicznie. Jak uczy człowieka oddania? Najpierw polecił święcić jeden dzień w tygodniu, szabat, ale po co? By nauczyć ludzi idei oddawania czegoś Bogu. Żydzi mieli oddawać Bogu jeden dzień w tygodniu, czyli przez 6 dni żyli dla siebie, dla swoich biznesów, a 7 dla Boga. Ale to było tylko przygotowanie. Gdy przyszedł Syn Boży, Jezus Chrystus, ostentacyjnie łamał szabat i mówił: codziennie oddawaj Bogu siebie codziennie. Teraz wszystko pasuje. Bóg, który chce mnie całego, bo i sam siebie dla mnie bezgranicznie oddał. Co to za Bóg, który chce od nas 1/7 naszego życia? Spróbuj oświadczyć się dziewczynie, czy chcesz być moją żoną 1 dzień w tygodniu. Dostaniesz od niej w twarz. Spróbuj oddać Bogu 1 dzień w tygodniu. I tak jest ze wszystkim. Chcąc nauczyć nas, że na przykład, że nasze serca potrzebują oczyszczenia, przemiany przez Jego moc, Bóg wprowadził na jakiś czas zakaz jedzenia pewnych pokarmów. Pokarmy czyste i nieczyste. By zwrócić naszą uwagę na problem czystości serca. Gdy przyszedł Syn Boży, Jezus Chrystus, czytamy, że uznał wszystkie potrawy za czyste. Zniósł szabat, bo jego rola się skończyła. Zniósł pokarmy czyste i nieczyste, bo ich rola edukacyjna się skończyła. Zniósł świątynię, kapłanów, ofiary, bo była to tylko czasowa makieta edukacyjna. On chce naszych serc, naszego oddania, i to całkowitego i codziennie. Ale żeby człowiek zrozumiał tą drogę, potrzebna jest tą prawdę, potrzebna jest pewna droga. Zanim zrozumie, o jakie oddanie Bogu chodzi. Na początku człowiek myśli: jakie oddanie? Po co Bóg mi dał życie? Po to, żebym mu je oddawał? Bzdura. Ale powoli człowiek poznaje. Być wzorem dla innych to również rozumieć tą zasadę, że trzeba czasu, etapów, żeby coś o Bogu poznać i stosować ją. Czy my jako wspólnota podlegamy tej zasadzie, czy Bóg uczy nas czegoś etapami? Tak? Ja widzę to wyraźnie. Jak Duch Święty prowadzi nas w naszej wspólnocie etapami? I tak się dzieje chociażby odnośnie naszego podejścia do materii. Jaka jest historia naszej wspólnoty w tej dziedzinie? Myślę, że jest to bardzo ciekawa sprawa, chociaż niektórzy z was są tutaj nowi, a niektórzy może po raz pierwszy, ale myślę, że to będzie dla was ciekawe. Najpierw zobaczmy stan docelowy, metę, do której Bóg chce nas doprowadzić. Czy jest jeszcze ktoś, kto nie wie? Gdyby tak było, to przypomnę. Księga Malachiasza 3:10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczyć w tym, mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. Jaki jest docelowy plan? Chrześcijanie są przekonani do ofiarowania 1/10 swoich dochodów na wypełnienie posłannictwa, które Bóg dał Kościołowi, i wiedzą, że to jest słuszne. Jest to dla nich normalne. Nie mrugną okiem. Wiedzą, że dopiero wtedy Kościół zaczyna normalnie wypełniać swoje posłannictwo. Bez tego jest skazany na, jak chory w łóżku, tak? Albo jak chodzenie o kulach, lub na kroplówce, tak? Ktoś inny musi go utrzymywać. A gdy chrześcijanie są przekonani do ofiarowania 1/10 na wypełnienie misji Kościoła, wtedy jest normalnie. Ma to też swój wymiar indywidualny, jak tutaj widzimy. Bóg obiecał szczególną pomyślność takim właśnie ludziom. A kościoły złożone z takich chrześcijan najlepiej wypełnią swoją misję i będą miały największy wpływ na świat. Ktoś może oburzać się na ich powodzenie, irytować, zazdrościć, ale im tam idzie. Ale nie ma tu przypadku. Wszystko dzieje się według Bożych zasad i nie pomogą tu żadne modły i zdzieranie kolan, bo dlaczego Bóg miałby odpowiedzieć na niewiarę? On odpowiada na wiarę. Ale żeby dana wspólnota do tego doszła, no to potrzebna jest pewna droga. Zwłaszcza gdy startujemy w takim społeczeństwie jak nasze, gdzie funkcjonuje zupełnie przeciwny stereotyp. Jaką drogę myśmy przeszli jako wspólnota? Jakie były początki? Pamiętacie niektórzy? Ile się mówiło na ten temat na początku? Nie było ani słowa. Fajnie było? Zalążek naszej wspólnoty leciał całkowicie na zewnętrznym podtrzymaniu. Znaleźliśmy kilkanaście osób w Polsce, wyłącznie w Polsce, które co miesiąc ofiarowały na ten nasz zalążek wspólnoty. Ale minęło trochę czasu i ujawniło się zainteresowanie. No ale skąd to? Pierwsze oznaki życia, ofiarowania. Coraz więcej, coraz większa samodzielność. Gdy pojawiła się potrzeba własnego ośrodka kościelnego, wprowadziliśmy nową wizję 300-400 i w kółko było powtarzane pewne hasło i pewne obietnice z Bożego Słowa. Kolejny krok uczenia się myślenia coraz bliżej docelowego. A potem przyszedł czas na strefę 01+. Kto ma przekonanie do ofiarowania 1/10? I w kółko na ten temat. Coraz bliżej dojrzałości. Ale czy to już jest dojrzałość? Nie. Bo dla niektórych to nadal jest jeszcze dziwne. Na tym etapie, na jakim jesteśmy, czuję się trochę jak tamten nauczyciel polskiego, który uczył w szkole, zasypiał nad klasówkami, a później przebierał się za klauna i grał na ukulele, marnując przy tym swój potencjał i swoje główne powołanie, i przede wszystkim swoich uczniów. Czasami ja się tak trochę czuję, gdy muszę robić różne fikołki, ganiać z aparatem, siedzieć parę dni nad jednym reportażem, wymyślać coraz to nowe sposoby, a później jeszcze chwycić za łopatę czy za taczki i robić mnóstwo takiej rzeczy, nie mówiąc już o tym, co jest moim powołaniem. Czy to jest norma? Nie. Ale to jest droga do tego, co niezbędne, aby dojść do celu. Do tego, że ofiarowanie co najmniej 1/10 części będzie normalne i nikt nawet nie mrugnie okiem. Kiedy ten dzień nadejdzie? Kiedy będę mógł przestać robić te różne dziwne rzeczy? Tak jak to było w historii Izraela, różne dziwne rzeczy Bóg polecał robić, żeby prowadzić do celu. Kiedy będziemy u celu? A może ten dzień już nadszedł? Może już jesteśmy u celu? Przedwczoraj, piątek, cały dzień o tym rozmyślałem, tak w tle, robiąc inne rzeczy. I gdy siedziałem sobie pod koniec dnia na ławeczce w sferze 2, naprzeciwko Sephory, kojarzycie sklep Sephora? Niedługo przed zamknięciem Ewa poszła na zakupy, nie do Sephory, tak dla uspokojenia. Siedziałem i modliłem się o mądrość do Boga. Nawet ktoś z was mnie tam widział. Przyszła taka myśl, a może to już? Serce mi mocniej zabiło, ale co by to praktycznie oznaczało? Może trzeba by przestać robić te różne rzeczy, bo już nauczyliśmy się tego sposobu myślenia, że normą jest oparcie się na tej obietnicy z Księgi Malachiasza przez wiarę. I już tak myślimy, że jest to najlepsze inwestowanie w wieczność, by Kościół wypełnił swoje powołanie. Może już tak myślimy, bez tych wszystkich przypominaczy o potrzebach. Jakie to ma znaczenie, jakie są potrzeby? Co to zmienia, gdy przyjmujemy to jako coś normalnego, bez czego Kościół po prostu nie wypełni swojego powołania? Więc pomyślałem sobie tak na tej ławeczce, że ja ze swej strony robię takie zobowiązanie od wtedy, od piątku, godzina 20, że od tamtej chwili świadomie nie popatrzę już na to, kto ile ofiaruje z nas. Nie będę na to patrzył w ogóle. I nie będę wiedział. Tylko ty i Bóg będzie wiedział o tym. Czy ten 01 plus? Więc jeżeli pójdziesz tą drogą wiary, czy nie, będziesz wiedział o tym, czy wiedziała tylko ty, ok? Do tego się zobowiązuję. Nie będzie to miało wpływu na to, albo inaczej, nie będą miały na to wpływu potrzeby. To, że za miesiąc mamy kupić pustaki na drugi etap, a wczesną jesienią dach. Jakie to ma znaczenie, skoro działamy, postępujemy według tej zasady? I tylko o tym będę mówił, o życiu przez wiarę, ale tak sobie pomyślałem, że będę dalej często was o to pytał. Jak tam wasze 01 plus? Bo to myślenie nie jest jeszcze ugruntowane. Taki Bill Hybels właśnie w swojej książce Odważne przywództwo pisze, że on pyta tylko raz na rok swoją kongregację. Tak, bo u nich to jest norma. U nich nikt inaczej nie myśli, więc można pytać raz na rok. U nas jest jeszcze nie całkiem, więc będę czasem o to pytał. No a poza tym już będę się skupiał wyłącznie na Bożym Słowie, na modlitwie, na duszach ludzi, by być wzorem, tak? Wzorem do naśladowania. A co ze strefą 01+? Zrobimy krok dalej. Spotkanie w marcu jest zaplanowane na 7 marca. Zapraszam wszystkich. Taki krok do przodu. Może już czas zdjąć z siebie strój klauna, może już czas zakończyć te szabaty i te czyste i nieczyste. Wracając do nauczyciela w stroju klauna na promenadzie, uczniowie podchodzą do niego i mówią: panie profesorze, co pan robi? A profesor mówi: chłopaki, nic się nie przejmujcie, wszystko jest pod kontrolą. Zobaczcie, idzie właśnie prezydent naszego miasta. Ja mu czasami się kłaniam i mówię: dzień dobry panie prezydencie, jak pan tam się miewa? Jak tam prace nad budżetem na oświatę? Chcę go czegoś nauczyć, by docenił edukację. Wszelka zbieżność osób i zdarzeń z naszym miastem jest całkowicie przypadkowa i niezamierzona. A więc nie przejmujcie się, chłopaki, tak trzeba, ale zadbam potem o was, byście byli wielkimi pisarzami. Być wzorem według najlepszych standardów chrześcijaństwa dzisiaj na świecie, według Bożego Słowa. Kościół bez dziesiątej części pieniążków tych, którzy go tworzą, nie jest w stanie wypełnić posłannictwa Chrystusa i jest skazany na wegetację. Oczywiście ktoś może się na to oburzać, ale jest to Boży sposób myślenia. Dlatego za tym pójdzie największa pomyślność i największe działanie Boga i największy owoc na wieczność. Więc przełkniemy twoje oburzenie w nadziei, że i twój sposób myślenia się kiedyś zmieni. Mamy mocne wzorce współczesne, wspólnoty, które poszły tą drogą. Mamy wzorce pierwszego wieku opisane w Biblii. Możesz się oburzać, ale pierwszy Kościół, przyjrzyj się. Oni to dopiero mieli determinację, tak? Jak sprzedawali nawet swoje majątki, wszystko mieli wspólne. Kościoły w Macedonii, Kościół Filipi, czyli kościół, do którego ten list jest pisany, właśnie to jest Macedonia. Jakich rzeczy się o nich dowiadujemy, o ich zaangażowaniu materialnym, opisanym dalej w tym liście, dojdziemy do tego, czy w listach do Koryntian. Oni na pewno nie mieli tej schizofrenii między wiarą a codziennym życiem. Być wzorem, inwestowanie kontra przejadanie. Ty też i ja mamy do wyboru te dwa sposoby myślenia. Może narzekasz na to, jaki jest świat, zazdrościsz tym, którym się udaje. Sprawdź swój sposób myślenia, sprawdź swoje postępowanie. Według jakiego wzorca leci? Jeżeli pójdziesz za dobrym wzorcem w swoim postępowaniu, a nie słownych deklaracjach, automatycznie, jeżeli nie pójdziesz za tym, automatycznie skazujesz się na zły wzorzec. Jakim wzorem jesteś? Co czeka tych, którzy pójdą za twoim wzorcem? Nie chcę, żeby szli. I tak pójdą. Tak? Nie da się nie być wzorem. Co czeka tych, którzy pójdą za twoim wzorem? Co czeka ich tu na ziemi? Może ciągłe narzekanie na to, jak jest? Zazdrość tym, którym się udało? Zazdrość kościołom, które doświadczają dynamicznego wypełniania swojej roli w tym świecie? a może nawet myślenie ze złością, jak im to zabrać, jak im to popsuć. A może będzie inaczej, pójdziesz za dobrym wzorem inwestowania. Na promenadzie znowu słoneczny dzień, idzie profesor, ale już nie w stroju klauna, bez ukulele, osiągnął cel, idzie razem ze swoimi uczniami, siadają razem w kawiarence i rozmawiają o literaturze. Tak? Będą z nich wielcy pisarze. Z was też będą wielcy pomnożyciele talentów, taką mam nadzieję i w tym ufam Bogu, Tomek.